Może zacznę jeszcze trochę wcześniej, bo w zasadzie...
Z 1874, 1874. Tak, kiedy mój pradziadek.
Wstając o 5 rano na krzak, żeby zbierać wiśnie, w mojej głowie po prostu było 1000 myśli, co zrobić, żeby nigdy więcej w życiu się w tej sytuacji nie znaleźć. No w moim przypadku ja jestem chory trochę na automatyzację. Ja mam taką statystykę, że chyba 1,4 na 10 pomysłów mi wyszedł. Więc ja przerobiłem naprawdę bardzo dużo rzeczy, mi się wydawało, że będzie działać. A realnie to, co jest na kartce, bardzo rzadko się sprawdza. Więc jeżeli ktoś nie przerobi tych 10 różnych projektów, tylko utknie na pierwszym, bo chce mieć wszystko idealnie, to pewnie utknie na wieki wieków. Amen.
To jest podcast Jak zarabiać w internecie. Ja nazywam się Bogusz Pękalski, a w tym podcaście rozmawiamy o budowaniu biznesu online, o ekonomii twórców i o projektowaniu dobrego, spełnionego, niezależnego życia na własnych zasadach. W tym odcinku moim gościem jest Maciej Kowalski, multiprzedsiębiorca prowadzący jednocześnie 5 projektów internetowych. Partnerem tego odcinka i całego podcastu jest platforma Mailinger, czyli kompleksowa platforma do budowania kursów online, płatnych społeczności, płatnych newsletterów, sprzedaży dowolnych produktów cyfrowych. Również partnerem odcinka i podcastu jest Akademia Membership, czyli moja szkoła płatnych społeczności. Kompleksowy kurs, który możesz odebrać całkowicie za darmo i nauczyć się biznesu online od podstaw. Linki do Mailingera i Akademii Membership znajdziesz w notatkach do tego odcinka. A teraz zaczynamy. Przed Wami Maciej Kowalski. Maciek, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w podcaście Jak zarabiać w internecie.
Dzień dobry, cześć Bogusz. Witam wszystkich oglądających i słuchających nas.
Miło Cię gościć, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i powiedz mi, Maciek, mi i naszym słuchaczom i widzom, kim jesteś, czym się zajmujesz?
Okej, no jestem przedsiębiorcą, powiedziałbym, że raczej solopreneurem, to jest takie ładne angielskie słowo, które w Polsce chyba nie bardzo się przyjęło, ale tak, no mam swoją firmę, to jest kilka biznesów, głównie większość z tych biznesów zajmuje się wspieraniem firm, w sprzedaży, w codziennej pracy, ułatwianiem po prostu życia przedsiębiorcom, zwykle tym mniejszym, tym, do których, którzy nie są tak często na celowniku wielkich korporacji. Ja takich klientów właśnie obsługuję i, no i te moje projekty w ten sposób działają.
No właśnie, pogadamy sobie o tych twoich projektach, bo jest ich sporo, każdy troszeczkę inny, ale może zacznijmy od tego, jaka jest twoja droga, kim byłeś, czym się zajmowałeś tak zawodowo w życiu przed tym, jak gdzieś wszedłeś do tego całego biznesu online, czy w ogóle, wiesz, nie pracowałeś na przykład nigdy na etacie, czy pracowałeś i jakby coś się zmieniło, jak to u ciebie wyglądało?
Może zacznę jeszcze trochę wcześniej, bo w zasadzie...
Z 1874,
tak jest.
Kiedy mój pradziadek.
Nie, ale tak serio to jakby ja studiowałem marketing i zarządzanie. Uważam, że to była jedna z głupszych decyzji w moim życiu. Nie dowiedziałem się tam o prowadzeniu firmy prawie niczego. Natomiast do dzisiaj straszą mnie te tabelki na rachunkowości, których nigdy prowadząc firmę nie widziałem na oczy i pewnie nie zobaczę. Więc te studia mi nic nie dały. Praca tak naprawdę, co jest zabawne, fizyczna gdzieś tam w przerwach semestralnych. Robiłem naprawdę dziwne rzeczy, jak nie wiem, pracowałem w masarni, whatever. Pracowałem gdzieś w Niemczech na krzaku zbierając owoce. I ta praca dała mi więcej. I gdy tak mówię, mam na myśli to, że... Wstając o 5 rano na krzak, żeby zbierać wiśnie, w mojej głowie po prostu było 1000 myśli, co zrobić, żeby nigdy więcej w życiu się w tej sytuacji nie znaleźć. I tak się zaczęła moja droga, ścieżka zawodowa. Po studiach od razu trafiłem do call center. Generalnie ludzie mają złą opinię raczej o call center i o pracy w call center i jakby o wszelkie doświadczenia związane z tego typu firmami, wydaje mi się, że są raczej negatywne. W moim przypadku naprawdę to był game changer. Posadzili mnie po tygodniu na słuchawce i kazali sprzedawać, dając dwie kartki A4 tego, co mam mówić. I się okazało nagle, że muszę się nauczyć w ciągu 2 dni tego, czego nie nauczyło mnie 5 lat studiów. I w końcu nauczyło mnie to tego. Wydaje mi się, że umiem w jakiś sposób sprzedawać tak po prostu. W sposób etyczny, rzetelny, nie wciskając komuś czegoś na siłę. w tym call center, a potem awansowałem, potem zmieniłem pracę. Zawsze gdzieś mi była bliska ścieżka IT, komputery, chociaż nie wiem. W szkole średniej byłem jedną z ostatnich osób, które w ogóle miały internet w domu i masę anegdot z tym związanych mógłbym teraz opowiedzieć, ale to już abstrahując od tego, pracowałem w sklepie, który sprzedawał komputery polizingowe, sprzęt cały IT polizingowy. Była to naprawdę też bardzo fajna praca, zwłaszcza w kontekście tego, że miałem szansę budować procesy, które w tej firmie kompletnie na tamtym etapie nie były zbudowane, samemu kombinować, jak zrobić tak, żeby było dobrze. No i łącznie pracowałem tam 10 lat, przez 5 lat jako handlowiec, potem 5 lat zarządzałem siecią sklepów. Powiedzmy, że to była jedyna taka moja uczciwa praca na etacie w życiu. No i potem odważna decyzja, żeby pójść na swoje. Po tych 10 latach pracy tak naprawdę dostałem, no powiedzmy, że nie rozstałem się z tą firmą w takich stosunkach przyjacielskich, po prostu postawiono mi ultimatum, na które się nie zgodziłem. Miałem bardzo małe dziecko wtedy, mieszkałem w wynajmowanym mieszkaniu z żoną, mieszkałem w innym mieście, ale stwierdziłem, że po prostu nie mogę więcej w moim życiu dojść do sytuacji, w której ktoś decyduje o tym, że z dnia na dzień może zakończyć ze mną współpracę i postanowiłem iść na swoje. Miałem już wtedy takie te side hustle, więc jakieś tam projekty jakichś klientów pobocznych na zupełnie inne rzeczy miałem, więc też to nie było tak, że startowałem od zera. No i poszedłem na swoje. Tamta ścieżka jakby to była bardzo dobra też pod tym względem, że wymusiło to na mnie konieczność uczenia się nowych rzeczy. I na przykład no ja zawsze z matematyki byłem dość słaby, co było wielkim błędem, bo szkoła we mnie nie zaszczepiła miłości do matematyki. Ja staram się zmienić to trochę w moich dzieciach. Natomiast musiałem się nauczyć z dnia na dzień programować. Poszedłem na jakiś bootcamp. Zajęło mi to miesiąc czy dwa. No jestem koszmarnym programistą, ale wszystko to, czego się nauczyłem, wystarcza do tego, żeby mieć dzisiaj tylu klientów, których mam i jakby to myślenie programistyczne, analiza tego, co może potem się zadziać, to skalowanie, kopiowanie i tych pomysłów, koncepcji i tak dalej, dało mi mega dużo. No i tak od tego zacząłem tak naprawdę budowanie firmy i teraz po... Zacząłem tak naprawdę firmę w 2018 roku, dzisiaj jestem tu, gdzie jestem.
No właśnie, jakie były, skąd w ogóle pomysł, żeby robić coś swojego? Znaczy, mówiłeś, że chciałeś coś budować, natomiast to mogło być wszystko. Czemu właśnie biznes w internecie i jakby był twój pierwszy projekt? Na czym zarobiłeś pierwsze pieniądze w internecie?
To było tak, że pracując w tamtej firmie ze sprzętem komputerowym, zauważyłem, że jedynym środkiem promocyjnym w tej firmie był newsletter. Newsletter, który stał na takim poziomie, że ówczesny handlowiec, jak to oglądasz Max, to hej, wysyłał newsletter o treści na przykład w tym tygodniu brak nowości.
Okej.
Bardzo mnie to bawiło, chociaż ja się nie znałem na e-mail marketingu, ale jakby tak behawioralnie się pomyślałem, kurczę, what the fuck, w jaki sposób można się tak komunikować z klientami. I to, co zadziałało, a przerobiłem jakby multum, nawet mając małe budżety, ale przerobiłem multum sposobów docierania do nowych klientów czy pozyskiwania ich, u mnie zadziałał cold mailing, kontakt jeden na jeden z decydentami, gdzie jakby po latach mogę porównać, że prowadziłem gdzieś tam, nadzorowałem kampanię w Facebook Adsach z budżetami pokroju 1000 zł dziennie i patrząc versus 50 zł tygodniowo na narzędzia do cold mailingu i robienie tego z głową, no to ten cold mailing u mnie zadziałał o wiele lepiej. E-mail marketing, budowanie bazy odbiorców, którzy mieli powtarzalne komunikaty. Zrozumiałem wtedy też, że nigdy nie da się praktycznie sprzedać czegoś od ręki, ale wtedy chyba liczyłem, że około 10 newsletterów trzeba było, żeby ktokolwiek coś kupił. I było tak, że ktoś po roku otrzymywania newslettera, czytania moich dowcipów, bo zawsze w newsletterach były dowcipy, pisał, panie Maćku, no przyszła chwila, kiedy chcę coś kupić. I ten klient stawał się potem jakby stałym klientem, więc no to było naprawdę to, co zdecydowało o tym, że wiedziałem, że nie chcę robić biznesu offline, nie wiem, sklepu, jakichś usług, tego typu rzeczy, tylko zauważyłem, że internet daje możliwości, których jakby, nie wiem, nasi rodzice nie mieli, tak? I że trzeba to wykorzystać. I tym pierwszym biznesem, który gdzieś tam sam z siebie wypłynął, to była agencja, powiedzmy, lead generation. Budowałem złapałem kontakt z jedną osobą z firmy, takiej sieci leasingowej, franczyzowej. I ten człowiek chciał, żebym zrealizował dla niego kampanię taką cold mailową, bardzo, bardzo mocno personalizowaną i cały proces potem obrabiania leadów, które z tej kampanii się gdzieś tam pojawiały. Pomogłem mu w tym i to też był bardzo ważny etap mojej kariery, bo zrozumiałem, że jeżeli ktoś jest w sieci, spotyka się z innymi uczestnikami tej sieci i nie rywalizuje z nimi albo nie rywalizuje z nimi wprost, ale też trochę tutaj efekt synergii działa, to jeżeli zrobię coś dobrze dla jednej osoby, to ta wieść się rozniesie. I tam to bardzo dobrze zagrało. W pierwszym miesiącu miałem jednego klienta, po 3-4 miesiącach nagle miałem 10 czy 12 klientów. I te kampanie cold mailingowe, potem budowanie na tej kanwie newslettera, to zagrało i to był jakby pierwszy biznes, który naprawdę, naprawdę zadziałał i pozwolił mi zrozumieć też, że jestem w stanie wymyśleć coś, co daje mi realne przychody, tak? Coś, co pomaga innym firmom w osiąganiu ich celów.
No dobra, to powiedz mi, jakie teraz projekty prowadzisz, bo mam tutaj całą ich listę i tak może w skrócie, co one w ogóle robią.
Okej. Postaram się w skrócie, tylko jestem mega gadułą, więc nie wiem, czy mi się uda. Nie, ile mamy czasu.
Oj, nie, spokojnie, nie spotkałeś gaduły. Ja prowadzę podcasty od wielu lat, to potrafiłem, pozdrawiam oczywiście wszystkich moich gości, których uwielbiam, natomiast czasami jest tak, że zadajesz pytanie i dopóki nie zadasz kolejnego, to gość może mówić o nim na przykład godzinę. Także
rozumiem.
Spokojnie.
Sam tego chciałeś.
Jesteś gdzieś tam w skali. Nie, ale zróbmy taki przegląd tych twoich projektów.
Jasne.
Oczywiście gdzieś tam w miarę skrótowo.
Okej. Okay. Złapkontakt.pl to jest ta agencja Lead Generation. Cały czas mam klientów, którzy poszukują takich usług, którzy nie umieją sami skonfigurować kampanii, korzystając nie wiem, z Woodpeckera, z innych narzędzi, którzy szukają tego, żeby po pierwsze kampania była skuteczna, a po drugie, żeby kampania była zgodna z RODO, z wszelkimi przepisami, które są naprawdę zawiłe w tym temacie. Tutaj u nas jest tak, że w sensie moja firma generalnie zajmuje się danymi i tak dalej, więc raz do roku przechodzimy audyt w związku z RODO z naszą zaufaną kancelarią i klienci mogą mieć pewność, że robimy to tak, żeby nie było z tego żadnych konsekwencji prawnych. Też te kampanie, które ja realizuję, są budowane w taki sposób, że standardowo kampanie cold mailowe mają skuteczność na zasadzie około 7 promili. U mnie to jest 4 do 7%, więc nawet do 10 razy lepiej. Oczywiście jest tak, że prowajderzy, którzy obsługują skrzynki mailowe, walczą z takimi ludźmi jak ja, w cudzysłowie z tymi złymi spamerami, ale no, cały czas organizacja się uczy też tego, ja się tego uczę, jak te usługi realizować, żeby po pierwsze odbiorcy komunikacji się nie denerwowali, po drugie moi klienci byli zadowoleni z tych leadów, które kampanii dostarczają. Dodatkowo jakby w ramach tego projektu też buduję audience development, czyli dla ludzi, którzy budują swoje marki osobiste, już nie generuję jakby leadów sprzedażowych, tylko powiększam ich bazę odbiorców newslettera. To też jest rzecz, która no, głównie takim właśnie personal brandom mocno pomaga, bo nadal wydaje mi się, mimo tego, że z każdego zakątka internetu dochodzą takie informacje i porady, że twoja lista mailowa jest najważniejszym aktywem twojej firmy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że gro ludzi nadal bazuje na social mediach, bazuje na jakichś płatnych kampaniach w Google i tak dalej, i tak dalej. No ja się zajmuję tym e-mail marketingiem i w ten sposób jakby pozwalam klientom budować swoje zasięgi i swoich odbiorców niezależnie od innych płatnych narzędzi. Druga marka to jest Human to Human Biz. Tutaj to była podobna historia jak z tym leasingiem, to znaczy mój przyjaciel Karol, którego też pozdrawiam, podpowiedział mi na pewnym etapie, że okej, realizujesz kampanie cold mailowe, ale jest grupa klientów, których ja szkolę, on zajmuje się szkoleniami sprzedażowymi, których nie stać na kampanię mailową, natomiast oni dysponują małym budżetem, dużą ilością czasu. I teraz co zrobić, jak im pomóc? No okej, możemy zbudować bazy danych, bazy potencjalnych odbiorców, które takie osoby sobie po prostu obdzwaniają. Oczywiście znowu zachowując te wszelkie wymogi prawne, czyli obowiązek informacyjny, realizując prawo do bycia zapomnianym, to jest kluczowe. I takie bazy w formie pakietów w abonamentach ta marka oferuje, głównie dla agentów ubezpieczeniowych. to obsługujemy jakby dwóch z pięciu największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. I tu znowu zagrał ten efekt sieciowy, czyli pierwszy dobrze obsłużony klient, dobrze obsłużony klient, nagle okazuje się, że klientów jest 50, 60, 70, gdzie nie wymaga to ode mnie żadnych działań promocyjnych. To jest jeszcze pewnie o tym powiem trochę, ale to jest właśnie to, co u mnie gra najlepiej. Trzecia rzecz to jest pcspot.pl. Pracując w tej firmie z hardwarem przez wiele lat, miałem grupę takich klientów, którzy jakby byli bardziej przywiązani do mojej, mówiąc brzydko, facjaty niż do marki i po prostu postanowiła za mną pójść. To nie jest jakiś bardzo duży projekt, natomiast faktycznie pomagamy wyposażać te mniejsze firmy w sprzęt poleasingowy, w komputery, laptopy, monitory, drukarki. To dzieje się wszystko online, nie jest to wielką tajemnicą, że działamy jakby 100% w dropshippingu, natomiast mamy takie też podziękowania dla mojego wspólnika czy współpracownika Michała, który po prostu ogarnia ten projekt. Michał, mamy tak podpisane umowy z dostawcami, że te warunki są na tyle dobre, że cenowo, jeżeli chodzi o gwarancję i tak dalej, możemy działać na szeroką skalę i no i ten projekt też jak najbardziej działa, jest rentowny i już od lat jakby mamy stałe grono zaufanych klientów. To, co było też bardzo ważne, no ja nie chciałem nigdy mieć żadnych stanów magazynowych, magazynu, nie wiem, mam znajomego, który zajmuje się sprzedażą kawy i jak patrzę na jego garaż, który jest zawalony po prostu po sam sufit kawą, to no nie chciałem nigdy dopuścić do takiej sytuacji, więc to jest wszystko w dropshippingu. Też dzięki tym moim marnym umiejętnościom programistycznym założyłem jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż w takich biznesach, które sprzedają fizyczne produkty, przynajmniej w IT jest tak, że okej, masz pięciu dostawców, wszystko jest super, mamy przybitą piątkę, mamy super warunki handlowe i nagle mówimy, no słuchaj Marek, ale to ja potrzebuję jakiegoś XML-a ze stokiem, żeby rzucić na swoją platformę, żeby aktualizację robić, żeby ktoś nie kupił laptopa, którego już nie ma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle zderza się ze ścianą, bo Marek odpisuje za 3 dni, mówiąc, że generalnie to nie ma takiej opcji. Co? Zobaczcie sobie, co tam mamy na sklepie. No więc trochę czasu zajęło mi zbudowanie integracji po prostu z bota, który szczytuje z każdej ze stron dostawcy, oczywiście z ich pozwoleniem, tych produktów, wrzuca na naszą stronę i dzięki temu pozwala, żebyśmy mieli cały czas aktualny stok i te produkty na stanie z realnymi zdjęciami. No i żeby klienci byli po prostu z tego zadowoleni, mogli kupować nie coś, czego nie ma na stanie, tylko faktycznie te rzeczy. Mam też 2 nowe projekty, które teraz się mocno angażuję. Jeden to jest PageOn.pl. Budujemy takie strony internetowe, proste w abonamencie, strony raczej wizytówki dla nowych przedsiębiorców, którzy nie mają dużych budżetów, czyli nie chcą wykładać x 5, 6, 7, 10 tysięcy złotych na to, żeby zbudować prostą wizytówkę na WordPressie. My dbamy o to, żeby był hosting, żeby ludzie, zwłaszcza którzy nie mają technicznych skilli, żeby to samemu ogarnąć. Czyli dbamy o to, żeby był hosting, wybieramy domenę z klientem, wrzucamy szablon, który mu się podoba, budujemy treści, też korzystając oczywiście z AI. No i w ten sposób w abonamencie te strony też dostarczamy. To jest jeden z projektów, które jakby realizuję z moją żoną, która próbuje uciec z korporacji, więc raczej ona tu zarządza tym tematem. Więc PageOn to właśnie są strony internetowe tanie w abonamencie dla ludzi, którzy nie chcą angażować dużych budżetów, ale chcą, żeby mieć po prostu dla swojej firmy dobrze wyglądającą, nowoczesną, responsywną stronę. I tu ogarniamy wszystkie rzeczy techniczne, czyli domena, hosting i tak dalej. Klient tylko tak naprawdę akceptuje to, jak strona wygląda. No i potem, dopóki strona istnieje, to rozliczamy to abonamentem. I ten projekt powstał też dlatego, że chcę trochę pomóc swojej żonie, która próbuje uciec z etatów korporacji przed załamaniem nerwowym. No ale też jakby są pierwsi płacący klienci, więc jakby jest takie optymistyczne podejście do tego mamy. No i druga rzecz, która ostatnio mocno mnie, mówiąc kolokwialnie, zajarała, to jest Cashflow Bro. Zauważyłem, że zresztą po sobie nawet zauważyłem, nie wiem jak to u Ciebie funkcjonuje w firmie, ale u mnie jest tak, że prowadząc firmę, ja się dowiaduję, ile zapłacę podatków, jak księgowa wyśle maila.
Tak, tak, tak.
W międzyczasie oczywiście do księgowej gdzieś tam wpadają faktury, ale nikomu się nie chce dodawać kosztów na bieżąco do swojego systemu, do fakturowania. No nie znam przedsiębiorcy, który by to robił na bieżąco. Zresztą nie dziwię się, no bo jeżeli masz, nie wiem, papierową fakturę z Allegro i masz to przeklepywać za każdym razem, to generalnie nie byłoby nic innego do robienia. I korzystając z AI-a, jakiegoś prostego oprogramowania, z narzędzi zewnętrznych, ale też trochę mojego kodu, stworzyłem takie rozwiązanie, że okej, dostajesz fakturę kosztową, wystarczy, że robisz, powiedzmy, w mailu, tak? Z załącznikiem robisz forward na swoją dedykowaną skrzynkę mailową. To ląduje u ciebie w systemie do fakturowania albo w arkuszu w Google Sheetsach. Druga opcja to jest, wrzucasz tą fakturę gdzieś tam na dysk Google. Możesz zrobić zdjęcie, wysłać mailem, też oczywiście to AI odczyta i wrzuci do twojej tabelki z kosztami. Tym sposobem, oczywiście na razie to jesteśmy na etapie budowania MVP, więc nie jest to system idealny, ale już pozwala jakby na żywo wiedzieć codziennie, zresztą każdy klient otrzymuje SMS-a z tym stanem, z tym cash flow swojej firmy, żeby wiedzieć, czy tak naprawdę jestem w tym miesiącu do przodu, do tyłu, czy na zero i tak dalej, a nie dopiero mieć niespodziankę, jak księgowa wyśle tego maila. No więc tak. Tu cały czas to rozwijamy. Trochę teraz jestem na etapie zastanawiania się nad promocją tego, ale to pewnie przyjdzie na to czas jeszcze, żeby się zastanowić, kto będzie klientem docelowym. No i generalnie to są te projekty, na których aktualnie działam. Oczywiście, jak pewnie każdy przedsiębiorca i pewnie ty też to sobie powiesz, jest cała kolejka kolejnych, ale no, na czym się trzeba skupić, więc tak to wygląda.
No właśnie, trochę tego jest. To powiedz jeszcze, ile to przynosi kasy, jeżeli możesz zdradzić.
Jasne.
Czy historycznie, czy aktualnie. I potem może się podziel tym, jak ty to ogarniasz wszystko, no bo jest tego naprawdę, nawet sam krótki opis tych wszystkich projektów zajął już jakiś czas, to pewnie teraz słuchacze się zastanawiają, jak on to kurde ogarnia, jeżeli jeszcze mówił, że jest solo przedsiębiorcą, a nie ma jakiegoś dużego zespołu.
Okej, no jakby firma generuje, jak patrzyłem statystyki przed naszym nagraniem, około 350 tysięcy rocznie brutto z wszystkich biznesów. No i to 80-90% jest powtarzalnego przychodu z abonamentów, a nie... No, jeżeli chodzi o ten projekt z PC Spotem, no to tam to jest sprzedaż, czyli każdy miesiąc zarabiamy od zera.
Jasne.
I to też trzeba wziąć pod uwagę, natomiast reszta to są abonamenty. Teraz jak to zrobić? No ja jestem... Znaczy, powiedziałbym, gdybyśmy rozmawiali w kawiarni przy kawie, że jestem mega leniwym gościem, ale na potrzeby tego podcastu powiem, że bardzo lubię sobie ułatwiać życie i optymalizować wszystko, co się da zoptymalizować. Więc każdy projekt, każdą firmę projektuję pod set and forget, czyli na początku mogę naprawdę sobie wypruwać żyły przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc i tak dalej, ale jak już coś zbuduję, to po prostu musi działać. To muszą być takie krańcowo użyteczne samograje, które po prostu działają. I to też nie jest do końca tak, że to dlatego, żebym ja sobie na Bali leżał gdzieś tam pod palmą i nie wiem, czytał książki. To jest po to, żeby mieć czas na raz doszlifowanie produktów, dwa, mieć czas na interakcję z klientami. To jest bardzo ważne w moim biznesie. Ja działam głównie w B2B, więc ten osobisty kontakt z klientem. Oczywiście to też trzeba wziąć pod uwagę, że klient nie może do ciebie zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, ale żeby uczciwie do tego każdego klienta podchodzić i mieć czas na to i przestrzeń na to, żeby wyjść z tej swojej piwnicy, w której siedzisz z laptopem i jednak z tymi ludźmi porozmawiać. To jest bardzo ważne i to też, to założenie kieruje mną nie tylko w kontekście budowania firmy pod to, żeby jak najwięcej zarabiała. Ja jestem gotów zarobić o wiele mniej po to, żeby mieć ten work-life balance na właściwym poziomie, żeby mieć przestrzeń do rozwijania projektu, do komunikacji z klientami, a nie tylko do tego, żeby po prostu pracować w firmie. Mam taki fajny przykład w sumie, jak moja żona jest hobbystycznie trochę zawodowo, bo jednak realizuje sesje gdzieś tam wizerunkowe, fotograficzne. I pamiętam etap, na którym ona była tym bardzo mocno podjarana i chciała robić tych sesji jak najwięcej, chciała działać, robić wesela i tak dalej. Mówię, no to jest świetny pomysł i na pewno na tym zarobić będziesz bardzo dobrze. Natomiast no, nie będziesz miała życia, weź to pod uwagę. I teraz, okej, okay, możesz być fotografem, możesz mieć świetne skille i zarabiać X, chociaż nie znam milionera fotografa, albo możesz, jeżeli umiesz sprzedawać i masz jakby trochę pomysłu na to, możesz mieć w każdym mieście w Polsce powyżej 100 tysięcy partnera, wejść w promocję i dostarczać im, dzielić się prowizją, czy dzielić się każdą fakturą 50 na 50. Ty w tym czasie możesz się zajmować, nie wiem, pozyskiwaniem nowych klientów, rozmową z nimi, a sesję realizuje technicznie za ciebie jakby ten fotograf, tak? No i to jest trochę mój sposób myślenia o biznesie, tak? Żeby nie pracować w biznesie, tylko pracować nad biznesem, a żeby ten biznes, tak naprawdę wartość dla klientów dostarczał albo oprogramowanie, albo jakaś merytoryka, albo po prostu ludzie, z którymi możesz współpracować i którzy będą się na to, dla nich to też po prostu będzie duża wartość, możliwość współpracy z tobą. Tak było właśnie z Michałem, który działa ze mną przy PC Spocie. No to jest człowiek, który w obsłudze klienta zjadł zęby i to, w jaki sposób on obsługuje klientów, dogaduje warunki. No ja w tej firmie tak naprawdę wystawiam faktury, chociaż w sumie on też wystawia faktury. Ja rozliczam prowizję, więc to jest bardzo fajne, jeżeli ktoś chce z tobą współpracować na takich zasadach, bo specjalizuje się w danej działce, a ty specjalizujesz się w czymś zupełnie innym.
No właśnie, tak. A powiedz mi, jak wstajesz rano, to co robisz? W sensie, czy masz, nie wiem, te projekty podzielone na per dzień, czy niektóre działają na autopilocie zupełnie, trzeba tylko je doglądać? Jak to, jak to wygląda?
Znaczy, staram się trzymać takiego planu, że pracuję 4 godziny dziennie. Pierwsza godzina... To jest daily, czyli typowo najpierw sprawdzam, czy serwer stoi, czy wszystko działa, odpytuję SQL-a, czy nic tam nie padło, potem sprawdzam maile bieżące, które gdzieś tam się pojawiają, sprawdzam sobie, jakie przelewy przychodziły, żeby sprawdzić, który klient ewentualnie czegoś nie zapłacił albo zapłacił. Szczerze powiedziawszy, to zagiąłeś mnie tym pytaniem, zaraz sobie zobaczę, co tam jeszcze mam po konieczności. I to jest też jedna bardzo ważna rzecz, że staram się tego nie pamiętać w głowie, czyli odpalam sobie aplikację i widzę, co mam do zrobienia. Okej, spisuję, zaczynam w ogóle od 10 minut medytacji, to jest w ramach tej pierwszej godziny. Potem pamiętnik, od 2016 prowadzę praktycznie codziennie pamiętnik, to też jest bardzo ważne dla mnie, żeby widzieć jakby postępy, które robię. I mój mental, który co sobotę robię sobie takie zestawienie z tych wszystkich lat tej samej daty, czyli mamy, nie wiem, 10 kwietnia, 5 lat temu, co ja wtedy napisałem, tak? I czasem bardzo się dziwię temu, jaki był mój mental i o czym pisałem tam, o czym piszę dzisiaj. Więc to jest to, medytacja, dziennik, no i potem jakby działam sobie w tygodniu, właśnie diagnostykę, sprawdzam, czy wszystko stoi, wszystko działa i odpisuję na bieżąco na jakieś requesty od klientów, jakieś maile, tego typu rzeczy. To jest zwykle pierwsza godzina, jeżeli się nie zmieszczę, to druga godzina, to nadal zostaję gdzieś tam w tych rzeczach z maili. Trzecia i czwarta godzina to są rzeczy związane z rozwojem moich projektów, czyli głównie to jest albo programowanie, albo budowanie jakichś treści promocyjnych, newsletterów, tego typu rzeczy, jakaś aktualizacja stoka na sklepie, tego typu rzeczy, oddzwanianie, odpisywanie i tak to działa. Staram się, żeby w tej ostatniej godzinie, to jest chyba najważniejsza rzecz, wyłączyć wszystkie sociale, wyłączyć całą komunikację, zamknąć skrzynkę mailową i po prostu zająć się czymś do przodu, czy to jest programowanie, czy to jest po prostu myślenie koncepcyjne nad czymś, to jest taka moja godzina, gdzie wiem, że muszę się wyciszyć, muszę się odciąć od wszystkiego, no i tak to mniej więcej działa, ale oczywiście jakby, bo też pytałeś o to, jak ogarniam te wszystkie rzeczy na raz, bo tych projektów trochę jest. Bez umiejętności automatyzacji, bez umiejętności programowania i bez takiego myślenia o tym, że wszystko musi działać w jakimś sensie samo, pewnie byłoby to niemożliwe. Ale no w moim przypadku ja jestem chory trochę na automatyzację. Wszystko, co jakby da się zautomatyzować, albo inaczej, co warto zautomatyzować, bo można próbować automatyzować rzeczy i jakby budowanie automatyzacji trwa dłużej niż po prostu zrobienie tego. Tak. I to jest wtedy bez sensu. Natomiast to, co warto zautomatyzować, to albo programuję kodem, albo programuję siebie, czyli zapisuję sobie w procedurach żeby wiedzieć, jak to zrobić. Na przykład, nie wiem, gdybyś mnie zapytał teraz, jeżeli przychodzi nowy klient, który jest, nie wiem, dyrektorem oddziału jakiegoś agenta albo agentem ubezpieczeniowym, i przychodzi nowy klient i co ty wtedy robisz, to bym ci nie powiedział, bo nie wiem, ale jak kliknę zakładkę w Todoiście procedury i nowy klient i mam w 10 punktach, co muszę zrobić, to zajmuje mi to 15 minut i mam nowego klienta, tak? I to jest bardzo ważne dla mnie w tym sensie, że ta metoda getting things done i wyrzucanie z głowy wszystkiego, co nie stanowi realnej wartości twojego rozwoju i tego miejsca, do którego chcesz dojść, tylko taką codzienną bieżączkę, i to jest dla mnie bardzo ważne i to nie tylko dotyczy życia zawodowego, bo jakby moja małżonka, myślę, że może tu zaświadczyć, nie wiem czy pochlebnie, ale procedury odnośnie cotygodniowych zakupów, procedury odnośnie, nie wiem, wystawiania faktur dla klientów, no nie wiem, nigdy nie robię tak, że klient przychodzi i mówi, a panie Maćku, to może fakturkę pan wystawi. No nie, mam jeden dzień na wystawianie faktur, które się wystawiają jednym kliknięciem i moim zadaniem jest tylko sprawdzenie, czy się kwota zgadza. I gdybym był jakby miał zupełnie inne podejście, bym wystawiał przy każdym produkcie fakturę, to ja bym nie robił praktycznie nic innego i prowadzić kilka projektów w takim trybie po prostu jest nie do zrobienia. Ale no też
właśnie.
Jakby ostatnio doszedłem do takiej konstatacji, że generalnie warto się otaczać i jakby oprogramowaniem i procedurami i urządzeniami takimi, które pozwalają ci bardziej zaoszczędzić czas niż sprawiają ci problem. Kupiłem sobie ostatnio pierwszy w moim życiu ekspres ciśnieniowy i całe życie korzystałem z przelewowych i stwierdziłem, że no super, no masz robota, który ci robi kawę. Wow, jeden przycisk, dostajesz super kawę. No i nagle się okazuje, że muszę co sobotę, czy tam co dwa tygodnie odkamienić, opróżnić tackę, fusy i tak dalej. Gdybym ja to wiedział, to naprawdę do końca życia zostałbym przy przelewowych, bo to jest po prostu czas, którego nie mogę spędzić w żaden inny sposób i nikt tego za mnie nie zrobi. No ale to wszystko mój sposób myślenia.
Problemy pierwszego świata. Trzeba opróżnić tackę.
No, może się tak wydawać, ale jeżeli zestawisz to w kontekście tego, że w tym czasie 40 minut trwa na przykład odkamienianie, które muszę, akurat mieszkam w takiej lokalizacji, że jest mega twarda woda, czyli raz na dwa tygodnie w weekend poświęcam 40 minut na to, żeby odkamienić ekspres, który mógłbym spędzić z moimi córkami. 40 minut to jest kupa zabawy, kupa przebierania się, biegania za piłką i tak dalej. Teraz, czy jesteśmy gotowi na to, żeby jakby spędzić ten czas odkamieniając ekspres? Moim zdaniem, no to jest, jakby licuje w wartość naszego czasu i naprawdę bardzo, bardzo mnie to wkurza, ale może się zepsuje ten ekspres, trzymam kciuki.
Może ją sprzedać zawsze, wiesz. To może.
To prawda, ale wiesz, no to, sprzedawanie ekspresu to jest kolejny czas, który naprawdę mógłbym zupełnie inny czas. To raczej takie rzeczy, powiedzmy nieudane zakupy, jakkolwiek by to nie brzmiało, wolę traktować jako nauczkę tego, żeby następnym razem się zastanowić, w co zainwestować pieniądze, niż wiesz, potem o 10 zł się kłócić z kimś na Eliksie, że nie sprzedam tego ekspresu. Wolę komuś dać ten ekspres, kto po prostu będzie z niego korzystał, nie wiem, w rodzinie, znajomemu czy cokolwiek. No ale generalnie wszystko to, o czym mówię, to jest w pierwszym odcinku podcastu mówiłeś o tej idei earn, learn,
relax.
I tak, to tak, jakby tak. Nie wiedziałem, nie znałem tej maksymy, natomiast jak to powiedziałeś, to mówię, kurczę, no to jest chyba w ogóle motto mojego życia.
Powiedz mi, bo korzystasz, mówiłeś z Todoista i gdzieś tam wspomniałeś, że jesteś nawet w top 2% najbardziej takich zaangażowanych użytkowników. Skąd w ogóle taka informacja, że to jakieś twoja predykcja, że on pokazuje coś?
Nie, masz w Todoiście, a z czego ty korzystasz?
Z Nozbi akurat.
Z Nozbi, okej. Nie, Todoist zrobić roczne podsumowania. Okay. Takie fajne, które są interaktywne, trochę jak w Spotify chyba też coś takiego robi, nie? No to masz interaktywne podsumowanie, które jest takim one-pagerem dość długim i pokazuje ci statystyki. Ja sprawdzałem wczoraj i od początku używania apki mam 64 tysiące ukończonych zadań. Więc, no tak jak mówię, ja jestem dziwnym gościem, lubię odklikiwać i to do poziomu naprawdę absurdalnego i no udało mi się tam dojść do takiego levelu, no co absolutnie nie było moim jakby celem, żeby, wiesz, robić jakąś grywalizację z Todoistem, po prostu tak jakoś wyszło. Więc miło, że jestem. Nie wiem, czy to coś o mnie mówi. Pewnie tak. No ale ta metodologia Getting Things Done i...
Czyli robisz to jako GTD, tak? Czyli cokolwiek przyjdzie ci do głowy, wrzucasz do inboxa, potem masz jakieś cykliczne przeglądy tego inboxa, przerzucasz do projektów.
Dokładnie. Co piątki sprawdzam to, co jest w inboxie, przerzucam do projektów. Mam... W Todoiście też są tablice Kanbana, więc jak sobie buduję jakiś projekt, to korzystam z tablic. No ale mam projekty prywatne, mam projekty szerowane z moją żoną, mam projekt pod tytułem bąbelki na szczepienia dzieci i tak dalej, i tak dalej. Gdybym ja miał to wszystko trzymać w głowie, no to też jakby mój RAM w mózgu by się bardzo szybko skończył. No nie wiem, nie jestem gościem, który ma wybitne IQ, jest w stanie to wszystko poogarniać.
A jak robisz to? A jak? No bo ja generalnie... Podobnie działam, natomiast u mnie jest tyle tych rzeczy do zrobienia, że często, mimo tego, że po prostu mam wszystko wypisane, to nie wyrabiam się, żeby je zrobić, a dużo rzeczy musi być zrobionych. No tak to sobie ustawiam, tak? Żeby szybciej wszystko szło, no bo też cały czas mi się wydaje, że za wolno to wszystko idzie, tak? Ty poszedłeś w tą stronę, że idziesz w stronę, powiedzmy, większej ilości czasu, tak? Kosztem gdzieś tam rozwoju tych projektów. Jak to tym zarządzasz?
Wiesz co, robię sobie w piątki zawsze, w piątki albo w czwartki, bo w piątki staram się nie pracować w ogóle. Znaczy pracuję w ogródku, bo wtedy żona mi każe. Ale powiedzmy, robię sobie przeglądy takie, że planuję kolejny tydzień i po prostu wywalam wszystko, co nie jest konieczne do zrobienia. Jakby, żeby mieć przestrzeń na tą pracę proaktywną. I znaczy absolutnie sobie nie uzurpuję prawa do tego, żeby ci radzić w żadnym temacie, ale staram się nie planować takich zadań, które mają jakiś deadline albo muszą być skończone w danym. Wiem, że to ciężko powiedzieć, bo ty też jakby robisz zupełnie inne rzeczy, tak? Ty budujesz treści, budujesz edukację, masz kilka newsletterów i po prostu to musi być zrobione. I nie sądzę, żebyś delegował do copywritera, nie wiem, drogę do 100 milionów, bo to by było bez sensu.
Tak.
Musisz to napisać, no więc tutaj ja jakby nie mam na to recepty, ale na wszystkie inne rzeczy, które... Sam się na to pisałeś, stary, no co mogę powiedzieć. Ale te wszystkie inne rzeczy, których po prostu są, które mogę wyrzucić tak w minimalizm, jak, nie wiem, projektujesz sobie biuro, no to kiedyś byłem na takim szkoleniu, nie pamiętam, a Łukasz Wilczyński się nazywał gość, który jest designerem od grafiki i mówił, że to przestrzeń jest najważniejsza i wtedy, zresztą to był cytat z kogoś, to już nie chcę motać, w każdym razie to było, powiedział coś takiego, co mi bardzo mocno zapadło w pamięć, że idealnie jest wtedy, jak nie da się już czegoś odjąć, a nie jak nie da się czegoś dodać. Więc tak, jak patrzę na swój przegląd tygodniowy, to staram się wywalić po prostu wszystko, co nie musi być zrobione. A to, co musi być zrobione, jest do odklikania w pierwszych 2 godzinach. Reszta to jest moja kreatywna praca, nawet jeżeli to miałoby być siedzenie i patrzenie w dal i zastanawianie się nad tym po prostu, co dalej, tak? No więc tak to u mnie wygląda.
A jakbyś chciał dzisiaj pracować 4 godziny tygodniowo na przykład, to byś był w stanie coś takiego zrobić, tak? Ten 4-hour work week mityczny. Mm-hmm.
Tim Ferriss. No musiałbym zatrudnić wirtualnego asystenta albo asystentkę, która by po prostu, co nie byłoby trudne, biorąc pod uwagę proceduryzację w firmie, po prostu musiałbym tą osobę nauczyć tego, żeby to robić, co ma do zrobienia i po prostu by to odhaczała. Ale natomiast nie wyobrażam sobie jednej rzeczy, chociaż może powinienem, ale nie wyobrażam sobie utraty kontaktu z klientami. Jak klient do mnie dzwoni i chce po prostu pogadać, to ma niesamowicie dla mnie ważne jest to, żeby móc z taką osobą porozmawiać, nawet jeżeli po prostu odebrać telefon i pogadać. Najgorsze jest to, znaczy to jest jedna z gorszych rzeczy wśród polskich przedsiębiorców, to jest ghosting, czyli nie wiem, zamawiasz usługę, czy rozmawiasz z kimś i nagle ten kontakt się urywa. A ja jestem takim trochę stalkerem, że jeżeli mam już leada, mam kogoś, kto jest zainteresowany, to mam nawet takie co środę robię obdzwonkę klientów, to naprawdę potrafię się przypominać 7, 8, 9, 10 razy, zanim taki klient w końcu się zdecyduje. I ktoś mógłby powiedzieć, że jestem namolnym gościem, który, wiesz, jest takim stopa w drzwiach, sprzedawca i tak dalej. Ja to sobie tak w mojej małej głowie tłumaczę, że jeżeli przygotowałeś komuś ofertę, jeżeli coś dla kogoś stworzyłeś, to kwestią szacunku jest to, żeby ten gość ci powiedział tak albo nie. Jeżeli nie, okej, ja nie mam z tym problemu, to jest coś, co nie jest
o ile potrzebny. Był jakiś kontakt, nie? A nie dostajesz po prostu info na 750 wiadomości na LinkedInie, szanowny panie Boguszu, zrobiłem jasne. Dla pana coś.
Jasne, nie, no to nie jakby follow-up też powinny być te robione z głową, tak? Ja robię to, staram się robić jakoś multipointowo, że albo do kogoś zadzwonię, albo napiszę maila, albo zresztą też po którymś kontakcie po prostu odpuszczam. Natomiast uważam, że kwestią szacunku jest to powiedzieć, ej stary, dobra, nie potrzebuję tego. Ja nikogo jakby też nie namawiam i też nigdy nie obiecuję czegoś, czego nie jestem w stanie dowieść, ale uważam, że to jest kwestią szacunku, że ktoś powie, dobra, nie chcę, daj mi spokój. Okej, okay, jestem z tym w porządku.
No o ile się na coś umawialiście, nie?
Tak.
O to
tak.
ci chodzi. No bo wiesz, żebym ja miał na każdego cold maila i wiadomość od każdego tego odpisywać, nie chcę.
Mówię o ruchu inboundowym, czyli okay. dzwoni do ciebie potencjalny klient, tak, mówi, tak, panie tak. Maćku, bo słyszałem od kogoś tam, albo to bym chciał
tak, i potem...
ten. Mhm. Okej, okay, ja to wrzucam do CRM-a, wysyłam ofertę, wszystko sprawa. Fajnie i po tygodniu na przykład jest zero kontaktu, tak? No i wtedy po prostu fajnie jest się przypomnieć i myślę, że oczekiwanie tego, że ktoś powie, no bo ktoś jednak kupił trochę mojego czasu, że tak, no, tak. ja musiałem się postarać, żeby to wszystko dla niego przygotować. I powiedzenie po prostu nie potrzebuję, no to jest kwestia takiej biznesowej uczciwości, tak? I ja absolutnie nie mam problemu właśnie, powiem to jeszcze raz, że jak ktoś mi odmawia, natomiast fajnie, jeżeli taki potencjalny klient powiedział, po prostu podjął męską decyzję.
Jasne.
W którą stronę idziemy.
Wiadomo.
Więc to jest rzecz, której nie chciałbym się pozbywać z firmy, bo ten kontakt z klientami trochę mnie karmi, trochę mnie napędza, więc...
A powiedz, skąd w ogóle ci klienci przychodzą? Bo wspomniałeś o tym, że te polecenia tutaj u ciebie działają. Czy masz jakieś jeszcze kanały pozyskiwania? Bo chyba w social mediach to tutaj nie promujesz za bardzo tych biznesów. Jakieś YouTube, content i tak dalej. Działasz i na innych polach.
Jasne. Tak. Nie buduję contentu, nie buduję YouTube'a. To wymaga czasu. Myślę, że kiedyś przyjdzie moment, w którym chciałbym na przykład napisać e-booka i tylko żeby to nie było lanie wody, tylko coś takiego naprawdę okej, no ale na to pewnie przyjdzie czas. W tej chwili to są głównie polecenia, afiliacje, prośba o referencje, budowanie autorytetu. Ci klienci po prostu sami przychodzą, ale to dotyczy gdzieś tam zwalidowanych produktów, które, czy usług, czy tych projektów, które już działają. Natomiast no, mój taki growth hack podstawowy to jest właśnie uderzanie do ludzi, którzy mają jakiś wpływ w swojej sieci kontaktów. I czy to jest na zasadzie, okej, ja zrobię dla ciebie coś za darmo, ja nie oczekuję, że ty będziesz się tym chwalił. Albo zrobię dla ciebie coś odpłatnie, ale zrobię to naprawdę fajnie, zrobię to na 100% i wtedy mogę oczekiwać, że jakby to zadziała. No, druga ścieżka to jest też taka, że jeżeli wymyślam jakiś projekt, chyba to nie będzie wielka tajemnica, bo to już lata temu, wymyśliłem coś takiego jak pozyskiwanie też leadów dla firmy, która zajmowała się najmem długoterminowym. I tam po prostu znalazłem osobę, która była dość wysoko na LinkedInie. Napisałem do niej maila. To też jest taki mój growth hack, że nie piszę na LinkedInie, bo jakbym, tak jak ty sam powiedziałeś o tym, że kto odpisujesz na wiadomości od Hindusów na LinkedInie, no to jest tak ciężki temat.
Zależnie jak wiesz, jest to napisane oczywiście,
no
nie?
Jasne, ale no
jasne, takie
jasne.
Klasyczne to jest ciężko.
To ja robię tak, że znajduję kogoś na LinkedInie, widzę jakby jego pozycję w firmie, a potem próbuję znaleźć narzędziami, które też w necie są dostępne, po prostu mail do tej osoby i napisać do niej. I miałem już kilka przypadków, na przykład z tą firmą, która się zajmowała i zajmuje dalej najmem długoterminowym, gdzie z tą osobą wymieniłem, no myślę, że i to nie były follow-upy, to była jakby korespondencja obopólna. Z 30-40 maili po pół roku udało się zrobić tą kampanię. Więc ja jestem dość wytrwały w takich tematach i to jest dla mnie też jako procedura mam zapisane, że jeżeli coś wymyślę i wiem, że to może trafić do takiej grupy, która jakby się samo napędza, no bo wiedziałem tak samo w przypadku agentów ubezpieczeniowych, że jeżeli jeden agent to weźmie, to po prostu większa ilość też będzie, to takie produkty i takie rozwiązania buduję, żeby ten efekt sieciowy gdzieś tam kumulować. Druga rzecz to są afiliacje. Jeżeli umawiam się z jakimś też powiedzmy osobą, która nie jest wpływowa w internecie, ale w swojej bańce ma dużo do powiedzenia i jestem gotów zapłacić po prostu prowizję za przyprowadzonych klientów, to ja robię to bardzo chętnie, nawet jeżeli to są jakby bardzo wysokie prowizje. Bo no, sam byłem handlowcem na prowizji przez wiele lat i uważam, że to są ludzie, którym należy się więcej niż dostają. I to też jest dla mnie ważne, żeby mieć takich insiderów, którzy zawsze powiedzą dobre słowo o mnie. Oczywiście to jest transparentne i myślę, że wszyscy wiedzą, że część jakby tych ludzi też dostaje za to jakieś wynagrodzenie. Ale to też bardzo dobrze działa i no ja nigdy nie wydałem chyba złotówki na Google Adsy, na Facebook Adsy. Raczej staram się właśnie robić tak jak nazwa mojej firmy Human to Human. No i potem po prostu to się skaluje w takiej sytuacji, jeżeli mam klientów, u których to się dane rozwiązanie się sprawdziło, to skalowanie na tą samą markę jest dużo łatwiejsze niż będąc takim no-name'em, który przychodzi z ulicy i próbuje coś sprzedać. Druga sprawa to jest ta lista mailowa. No, w tej chwili w moim jakby systemie do mailingu jest myślę, że kilkadziesiąt tysięcy odbiorców z różnych projektów i jeżeli coś nowego wymyślam, to też staram się no, puścić kampanię mailową, która o tym mówi. To jest w jakimś sensie recykling klientów, bo jeżeli ktoś jest klientem w jednym projekcie, to może być zupełnie niezainteresowany czymś innym, ale też to jest no praktycznie można powiedzieć, by darmowy sposób dotarcia z nową ofertą do klientów i też to działa. Czyli polecenia, afiliacje, ta wytrwałość, żeby jednak tych klientów, mówiąc brzydko, męczyć, ale tak naprawdę budować z nimi takie dwutorowe relacje, to jest mega ważne.
Maciek, a co byś powiedział, według ciebie jest takie kluczowe w odniesieniu jakiegoś sukcesu w biznesie online? Jakie rady dla takich początkujących osób, które gdzieś odpalają nowy projekt, nową firmę online'ową?
Znaczy ja jestem słabym guru od doradztwa wszelkiego rodzaju, bo to, co u mnie działa, może u kogoś kompletnie nie działać. Natomiast z mojego punktu widzenia, takiego właśnie soloprenera, który tworzy swoje rozwiązania, no to jest takie podejście, że warto budować proste rzeczy, które rozwiązują jakiś jeden realny problem bez tysiąca feature'ów, które potem tylko trzeba klientom tłumaczyć. To jest na pewno jedna rzecz, która mi zawsze przyświecała. No a druga rzecz to jest takie właśnie traktowanie ludzi poważnie, czyli bycie powtarzalnym, przewidywalnym, nudnym, to są takie powiedzmy perki dobrego przyjaciela, tak, że wiadomo, że można na kimś polegać. Często zauważam to wśród zwłaszcza młodych przedsiębiorców, którzy gdzieś tam startują z firmami, że oni stawiają na technologię, na szybkie skalowanie, na budowanie rzeczy, które mają im przynieść miliony w ciągu 2 miesięcy, a tak naprawdę firma, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest orka i po paru latach można dojść do sensownych wyników, a ciężko to zrobić od razu na początku. Zresztą historii tego typu jest naprawdę jakby bardzo dużo, więc technologia wydaje mi się, że powinna nam pomagać w tym, żeby traktować ludzi poważnie i do klientów docierać w taki realny sposób, ich szanować, a nie być technologia, a nie technologia, że nie powinna istnieć zamiast tego, bo jedno drugiego moim zdaniem nie wyklucza. No jakbym miał jednak się pokusić o jakieś rady, chociaż bardzo tego nie lubię, to powiedziałbym przede wszystkim, że no ja mam kontrowersyjną, powiedzmy, teorię co do uczenia się. Ja w szkole się nauczyłem bardzo mało. Będąc w szkole nie czytałem żadnych książek. Praktycznie teraz czytam jedną książkę na 2 tygodnie, bo nikt mnie do tego nie zmusza. Mam takie przeświadczenie, że człowiek się dobrze uczy wtedy, kiedy się uczy just in time. Jak musi się nauczyć hiszpańskiego, bo ma za tydzień wyjazd na Majorkę, to odpali Duolingo i się tego hiszpańskiego nauczy. A potem, będąc na tej Majorce, jednak będzie umiał się dogadać. Natomiast jak ktoś się na zapas... Ja uczyłem się 2 lata chińskiego, mandaryńskiego, bo myślałem, że to super pomysł. I dzisiaj nie byłem ani razu w Chinach i praktycznie, mimo że mam jakiś tam najprostszy certyfikat HSK, że umiem, jak Chińczyk powie, odróżnić deszcz od roweru, to ja bym się nie dogadał, bo już po prostu te synapsy w mózgu gdzieś tam zaniknęły. Więc moim zdaniem jakby trzeba działać, a nauczyć się wszystkiego można w międzyczasie. To jest ważne. Druga rzecz to jest, żeby budować i testować szybko, kilować projekty jeszcze szybciej, bo na szlifowanie i na tworzenie swojego cacuszka jeszcze przyjdzie czas, a budowanie MVP, wyjście do klientów, to jest rzecz. Zresztą ty też pewnie doskonale o tym wiesz, jak budowałeś Trebit i tak dalej, to jednak to jest ważne, żeby złapać tą trakcję, nawet jeszcze zanim cokolwiek powstanie. Dokładnie. Ja mam taką statystykę, że chyba 1,4 na 10 pomysłów mi wyszedł. Więc ja przerobiłem naprawdę bardzo dużo rzeczy, mi się wydawało, że będzie działać, a realnie to, co jest na kartce, bardzo rzadko się sprawdza. Więc jeżeli ktoś nie przerobi tych 10 różnych projektów, tylko utknie na pierwszym, bo chce mieć wszystko idealnie, to pewnie utknie na wieki wieków. Amen. A mam nadzieję, że twój Grupmark to się nazywało jeszcze kiedyś?
Tak. Grupmark. Pierwszy projekt.
Tak. No i uczciwa sprzedaż, komunikacja taka one-on-one, to jest rzecz, której zawsze warto się uczyć i uczymy się na co dzień, bo sprzedawcą jakby jest się 24 godziny na dobę, nie każdy o tym wie. Mówienie wprost, nie obiecywanie klientom gruszek na wierzbie. Ja mam taką, to też jest już trochę procedura, ale to gdzieś tam się wyryło w mózgu, że jak nowy klient dzwoni i mówi, że dobra, okej, ja bym podpisał umowę na abonament, ale ja nie wiem, czy mi się to sprawdzi, to wie pan, może bym przetestował. To ja mówię, okej, nie ma problemu, testuj. Połowa moich klientów po pierwszym, drugim miesiącu rezygnuje. Druga połowa zostaje powyżej roku. Naprawdę nie mam problemu, jak zrezygnujesz, jeżeli to u ciebie nie działa. Jestem. I teraz takie podejście sprawia, że no, ci ludzie wiedzą, że ja nie chcę im czegoś sprzedać za wszelką cenę, tylko po prostu chcę rozwiązać im ich problem. No i mam też taką obsesję na tym, że odpisuję zawsze ostatni na maila na przykład. Czyli jak ktoś pisze nawet okej, dam znać, to ja mówię okej, to będę czekał. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, czy kogoś to wkurza, ale jakby zawsze u mnie to działało, że zawsze odzwaniam i zawsze odpisuję ostatni.
Tak, no ja myślę, że właśnie wkurza bardziej, jak ktoś nie odpisuje, tak? Czasami ludzie nie odpisują i nie wiesz, czy to doszło, czy nie doszło, czy on zaakceptował, czy nie zaakceptował. To zdecydowanie nadkomunikacja jest raczej pozytywnie widziana niż taki niedobór. A powiedz mi, już zbliżając się ku końcowi, czy masz jakieś książki, ulubione materiały, które gdzieś tam coś zmieniły w twoim życiu? Mogą być biznesowe, mogą być niebiznesowe. Mówisz, że dużo czytasz. Co byś nam polecił?
No, dużo czytam, mało pamiętam, ale jak miałbym tak z pamięci. Pierwsza książka taka, która, no nie wiem, czy biznesowo, ale generalnie otworzyła mi trochę umysł, to jest Influence Cialdiniego, chyba Wpływ, to jest polski tytuł. No, świetna książka, która pokazuje, że sposób myślenia większości ludzi jest po prostu zaprogramowany, jest jakby hard-coded przez ich rodziców, przez społeczeństwo i tak dalej. I tak naprawdę, będąc świadomym tego, nawet jak samemu, w jaki sposób się myśli, można zdecydowanie zmienić pogląd na wiele rzeczy, jakby odciąć się od tych rzeczy absolutnych i aksjomatów i spróbować samemu przemyśleć, co, dlaczego, jak funkcjonuje i jak wpływać w taki etyczny sposób na innych ludzi, żeby współpraca z nimi była ogólnie korzystna. To bym na pewno polecił na początek. Wszędzie polecam zawsze blog Alexa Westa. To jest... kojarzysz tego
człowieka? Nie, chyba nie.
Okej, to jest... pewnie gdzieś tam wrzucimy to w linkach.
Tak.
To jest facet, który przeszedł drogę od programisty, od gdzieś tam fightera MMA do etatowego programisty i do przedsiębiorcy, który ma w tej chwili chyba 500 tysięcy dolarów annual recurring revenue. I on opisuje od 2019 roku praktycznie każdy dzień swojej drogi od etatu do bycia tam, gdzie jest teraz. To są czasem krótkie, czasem bardzo długie wpisy, czasem podsumowania, ale można to traktować jako książkę. Ja przeczytałem każdy z tych wpisów. On w tej chwili tworzy content też wideo mocno. I to jest właśnie taki typowy facet, któremu biznes naprawdę się udał. Jakby chciałbym być w tym miejscu, w którym on jest. A jest takim zwykłym gościem z ulicy, który po prostu powie ci to, co tak jak jest, a nie owinie to w piękny papierek, żeby ci sprzedać swojego e-booka, nie wiem, czy jakiś content premium. Zwykły naprawdę facet, który mówi jak jest i to jest moim zdaniem rzecz obowiązkowa. Uwielbiam Noah Kagan,
tak, tak. Tak, to wydał książkę teraz, nową, tak, nie wiem, czy czytałeś.
Nie czytałem, zrobiłem preorder, wisi to gdzieś tam na Kindle w kolejce, Million Dollar Weekend. Też zawsze bardzo mnie inspirowali goście, którzy mówią, słuchaj, chcesz biznes, no to idź do kawiarni i powiedz, ponegocjuj cenę kawy. Tak, to trochę absurdalna rzecz, ale ludzie nie mają jakby takiego zmysłu, że tak można w ogóle, no jak to? A to właśnie przełamanie takiego schematu myślowego to jest rzecz kluczowa w ogóle budowaniu jakiegokolwiek biznesu. No i Naval Ravikant, Almanach, to chyba ty też na swoich kanałach polecałeś to.
Tak.
No, niesamowity gość, który już pozwala w takim szerszym obrazku też wartości, celu w życiu i tak dalej przeanalizować to, co robimy, ze swoim czasem, ze swoim biznesem i to też jest książka, która wcale nie jest obszerna, a mega, mega otwiera głowę. To są rzeczy, które na pewno bym każdemu polecił, bo się po prostu na nich nie zawiodłem. Nie ma tam lania wody, nie ma tam opowiadania, wiecie, biznesowego, coachowego, tylko jest faktycznie rzeczy, które są merytorycznie bogate, a niekoniecznie ładne i oderwane od rzeczywistości.
Tak, polecamy, linki znajdziecie w notatkach do odcinka. Gdzie ciebie, Maćku, znaleźć w internecie, jeżeli ktoś chciałby ciebie bardziej poobserwować, czy się zainteresować twoimi tematami?
Zapraszam po staroświecku na mojego maila, czyli maciek@kontakt.pl, bez polskich znaków. Staram się wszystkie inne możliwe kanały komunikacji ucinać, bo po prostu to jest szum, ta komunikacja asynchroniczna jest jednak chyba lepsza i to jest w zasadzie jedyny mail, na którym można mnie spotkać. Jak ktoś chciałby o coś zapytać, pogadać, cokolwiek, to zapraszam chętnie. No i oczywiście spotkania face to face, mieszkam w Warszawie, więc to jest też forma, którą jak najbardziej preferuję.
Maciek, dzięki za rozmowę. To była wielka przyjemność i mam nadzieję, nie była nasza ostatnia rozmowa i do zobaczenia gdzieś w internecie.
Bardzo dziękuję Bogusz za zaproszenie. Dziękuję wszystkim, którzy przetrwali te parę minut ze mną. Mam nadzieję, że nie zagadałem. No i co? Powodzenia wszystkim przedsiębiorcom małym i dużym. Dzięki.
I to już wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał, że pokazał Ci, że tak naprawdę można budować wiele biznesów internetowych jednocześnie, mając też czas na życie, na rodzinę, pracując przykładowo 4 godziny dziennie i jeszcze mając piątki wolne. Oczywiście nie idziemy wtedy w stronę skalowania tego biznesu do setek milionów, natomiast możemy zbudować mały biznes, który utrzymuje nas na bardzo komfortowym poziomie, jednocześnie nie tracąc tego czasu na zwyczajne życie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, oglądasz to na przykład na YouTubie, to będę wdzięczny za komentarz, nawet dowolny komentarz w celu po prostu zbudowania zasięgu naszego podcastu. Dopiero zaczynamy, to jest jeden z pierwszych odcinków. Kolejne odcinki każdą środę o godzinie 12. Tych odcinków będzie na pewno dużo i mam nadzieję pokażę wiele, wiele inspirujących historii przy budowie biznesów online. Przypominam też, że partnerem podcastu jest Mailinger, kompleksowa platforma do biznesu online, do budowania kursów online, płatnych społeczności, płatnych newsletterów i wszystkiego, co tylko potrzebujecie w kontekście tworzenia swojego biznesu w internecie. I jednocześnie zapraszam też do Akademii Membership, gdzie możecie się nauczyć tworzyć płatne społeczności zupełnie za darmo. To jest kompleksowy, wielomodułowy kurs, który był wcześniej kursem płatnym, kosztował ponad 1000 zł, natomiast udostępniam go Wam zupełnie za darmo. Linki do tych materiałów znajdziecie pod odcinkiem, czy w notatkach, czy w komentarzu pod filmem na YouTubie. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym tygodniu.